Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Biblię na stronie 1166. Ewangelia Jana, rozdział 21. Dłuższy fragment, jeżeli ktoś czuje się słaby, bardzo proszę, spokojnie można usiąść. I czytam od 1 do 23 wiersza. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr, wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to był Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb, dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Kochany Ojcze, dziękujemy ci, że dałeś to słowo, i dziękujemy tobie za to, że w gronie twoich uczniów byli tacy, z którymi możemy się utożsamić. I że to nie byli święci ludzie, ale ludzie prości, słabi, z których ty czyniłeś świętych. Panie, my też jesteśmy prości i słabi, grzeszni. Ale dziękujemy, że z tych grzesznych ludzi chcesz czynić świętych. I chcemy prosić, abyś mocą Ducha Świętego czynił, abyśmy pozwalali tobie robić z nas świętych ludzi. Ale przede wszystkim, Panie, byśmy uświadamiali sobie, że potrzebujemy pewnych początków i potrzebujemy też powrotów. Oddajmy się w twoje ręce i prosimy, byś nas przekonywał. Panie, abyś trafiał do głębi serca każdego z nas. Każdy z nas jest różny, każdy z nas ma swoją historię życia. Daj, abyśmy w tym wszystkim mogli odnaleźć siebie, ale przede wszystkim ciebie. I Panie, by nasze życie charakteryzowało chodzenie za tobą. Prosimy o to przez Pana Jezusa, by Twoje imię było uwielbione, Ojcze, wśród nas. Amen. Kochani, pomimo, że od świąt wielkanocnych minęły już 2 tygodnie, w dalszym ciągu żyjemy ich atmosferą i być może patrząc przez okno z takim żalem mówimy, no szkoda, że wtedy nie było takiej pogody, bo 2 tygodnie temu zastanawialiśmy się, czy to są święta Bożego Narodzenia, czy rzeczywiście to jest Wielkanoc. Ale żyjemy atmosferą Wielkanocy, gdyż dzisiejszy tekst też nawiązuje do wydarzeń wielkanocnych i oddaje klimat, jaki panował po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, szczególnie klimat, który możemy zaobserwować pośród uczniów. Wprawdzie minęła niedziela, kiedy Pan Jezus wstał z martwych, lecz mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy pielgrzymi, którzy wtedy spędzali święto Paschy w tym mieście, nadal rozpamiętywali wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w tamtym czasie, których byli świadkami. I rozpamiętywali wydarzenia również uczniowie Pana Jezusa. I dla większości z uczniów to, co się stało, to był koniec pewnego etapu życia. Owszem, oni słyszeli o tym, że Jezus zmartwychwstał. Niektórzy widzieli pusty grób. Ponadto niektórzy widzieli Go na własne oczy. Jednak uczniowie byli tak zdezorientowani tym wszystkim, co się wydarzyło, że zupełnie zapomnieli o tym, co Jezus mówił im o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu. I po ostatnich zdarzeniach, jak czytamy w wierszu 2, 7 z uczniów znalazło się na starych śmieciach, jeżeli tak moglibyśmy powiedzieć. A więc są na brzegu Morza Tyberiackiego, Morza Galilejskiego i wrócili do starego zawodu, wrócili do tego, co praktycznie robili w życiu najlepiej, do łowienia ryb. I w różny sposób od samego początku próbowano tłumaczyć to dziwne, jakby nie było, zachowanie uczniów i Piotra. Na przestrzeni lat powstało bardzo wiele hipotez próbujących wytłumaczyć ich zachowanie. Być może czytając ten rozdział Ewangelii Jana też zastanawialiśmy się nad tym, albo może ktoś z was ma w cichym czasie ten rozdział i po raz kolejny zastanawiamy się nad tym, co spowodowało, że z 11, 7, zdecydowana większość, zupełnie odwraca się od tego, co do tej pory robili i wracają do starego życia. Być może, jeżeli patrzymy na wierzących ludzi, którzy mieli dobry start i którzy gdzieś tam zdryfowali, też nieraz zastanawiamy się, bo są takie przypadki, które mogą być dla nas ostrzeżeniem. Co spowodowało, że ktoś mając rewelacyjnie dobry początek, idący z Chrystusem, w pewnym momencie odwraca się i wraca do starego życia? Doszukujemy się nieraz wielu przyczyn, wielu hipotez. I patrząc na Piotra, na tych uczniów, być może próbujemy szukać. I sugerowano na przykład, że Piotr czuł się zawiedziony, widział bezsensowność dalszego bycia uczniem i udając się na połów ryb zasygnalizował, że wraca do dawnego życia i do dawnego zawodu, daje sobie spokój z tym wszystkim, co do tej pory przez 3 lata robił. Próbuje się w sposób psychologiczny tłumaczyć zachowanie Piotra i uczniów i zwolennicy psychologicznej odmiany wersji z wydarzeń spekulują, że Piotr starał się przede wszystkim stłumić wspomnienia o tym, jak zaparł się Jezusa, starał się zagłuszyć wyrzuty sumienia i powrót do dawnego stylu życia miał być przejawem tak zwanego zaprzeczania, tak to psychologia nazywa. Jeszcze inni uważają, że Piotrem i pozostałymi uczniami kierują względy czysto ekonomiczne. Przez 3 lata zostawili swoje rodziny, no w końcu o te rodziny należy się zatroszczyć. A więc idą i łowią ryby, no bo z czegoś przecież trzeba żyć. Nie będę pytał, kto z was jest za jaką hipotezą. Może ktoś z was ma bardzo ciekawe jakieś swoje własne spostrzeżenia. Ale prawdę powiedziawszy, tak z ręką na sercu powiem wam, że nie wiemy w 100%, co spowodowało, że Piotr podejmuje taką decyzję. Możemy dywagować, możemy być blisko prawdy, ale bez względu na to, jakie były motywy, czy dziwimy się, że zrobił wszystko, żeby zapomnieć? Nieraz ludziom się wydaje, że najlepszym sposobem ucieczki od przeszłości jest zmiana miejsca zamieszkania. jest zmiana środowiska. A żeby miejsce czy ludzie nie przypominali mi czegoś, co niekoniecznie było dobre, od czego chcę uciec, a więc najlepiej zmienić miejsce zamieszkania. Czy pomimo swych wielokrotnych zapewnień, tym co zrobił, nie tylko na dziedzińcu pałacu arcykapłana, ale i na brzegu Morza Galilejskiego, łowiąc ryby, Piotr nie zawiódł Jezusa? Owszem, w pierwszym odruchu w nocy w ogrodzie Getsemane, kiedy przychodzi zgraja sługa arcykapłana, staje w obronie Jezusa, ale potem, gdy zaczęło grozić mu niebezpieczeństwo, niczym najemnik Piotr ucieka. W nocy z czwartku na piątek zapiera się Jezusa. Mówi, że nie miał z tym człowiekiem absolutnie nic do czynienia. A mimo tego Pan Jezus wychodzi, żeby spotkać Piotra. Przyszedł, by Piotrowi pomóc, żeby pomóc pozostałym uczniom. W czym? Żeby pomóc im się odnaleźć w ich wątpliwościach, w utracie sensu tego, co robili do tej pory, sensu życia, w ich wewnętrznych rozterkach. Kochani, gdyby Bóg czekał na to, że to my do Niego przyjdziemy, to by się często nie doczekał. Dlatego Bóg, widząc, jaki wielki problem dla nas nieraz stanowi powrót, On jest tym, który inicjuje spotkanie. On jest tym, który wychodzi naprzeciw. Popatrzmy, Jezus zainicjował spotkanie. Jezus wychodzi nad jezioro, bo wie, że ich tam znajdzie. Jezus mówi im, gdzie mają zarzucić sieci. Pan Jezus przygotowuje śniadanie dla nich. On wreszcie sam inicjuje bardzo trudną, ale jakże konieczną i potrzebną rozmowę. Czy Jezus potrzebuje tej rozmowy? Nie. Kto jej potrzebuje? Piotr. Już sam sposób, w jaki Jezus zwraca się do Piotra, ma wielkie znaczenie. Jeżeli popatrzymy do wierszy 15, 16, 17. Szymonie, synu Jana. Nie nazywa go Piotrem, skałą, imieniem, jakie sam mu nadał w Cezarei Filipowej, gdy ten wyznał, patrzymy do Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, wtedy Pan Jezus mówi, Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój. Podobnie nazywa go, gdy widzi idącego go z Andrzejem, jego bratem, wtedy mówi, Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz nazwany Kefas. A teraz wraca się do niego imieniem Szymonie, synu Jana. I trzykrotnie zadaje Piotrowi pytanie. Nie trzeba zbytnio wnikać w tekst, żeby uzmysłowić sobie, że być może Jezusowi chodzi o przypomnienie tego, że Piotr trzykrotnie zapiera się swojego nauczyciela. Ale czy tym pytaniem Pan Jezus miał zamiar go zawstydzać czy pogrążać? Nieraz jest tak, że jeżeli wypowiadamy coś, rozmawiamy z kimś i mówimy, słuchajcie, nie, bo może być to i to. I rzeczywiście jest tak, że stało się tak, jak myśmy mówili, to mamy taką satysfakcję, mówię, a czy nie mówiłam, że tak będzie? Być może Jezus miał wszelkie prawo powiedzieć, Piotrze, przecież mówiłem ci, że tak będzie. Jezus nie spotyka się z Piotrem w tym celu, żeby go pogrążyć, ale by go zrehabilitować, zakomunikować, że pomimo wszystko dalej na niego liczy. Że jego plany względem swojego ucznia dalej są aktualne. A najważniejsze, komunikuje, że przebaczył. Może wykorzystuje wiele mówiące okoliczności. Półmrok wstającego dnia i palące się ognisko. I zadaje Piotrowi trzy pytania. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? A zaczyna od stwierdzenia więcej niż ci, wiersz 15. Co chciał mu tymi słowami przypomnieć? W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus, patrząc na uczniów, powiedział, Mateusz 26, 31, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. I wtedy Piotr zapewnia gorliwie i żarliwie, Panie, życie moje oddam za Ciebie. I podobnie w drodze do ogrodu Getsemane, kiedy Jezus powiedział, że tej nocy wszyscy mnie opuścicie, Piotr po raz kolejny przekonuje, choćby się wszyscy zgorszyli z Ciebie, ja absolutnie się nie zgorszę. Wiersz 33, 26 rozdziału Mateusza. I jak na ironię, Piotr zawiódł najbardziej niż pozostali. A teraz Jezus stawia mu pytanie, czy mnie kochasz? Panie, pomyśl logicznie. Przecież jeżeli się Ciebie zaparł, to jest to komunikat tego, że Niekoniecznie. Kocha cię, to ty go pytasz o coś, z czym on ma problem. Piotr dwukrotnie odpowiada, ty wiesz, że cię miłuję. Nie będę wchodził w te greckie znaczenia, bo są różne koncepcje, kwestia agape, fileo, tak, że szermują tymi określeniami. Nie chcę składać punktu ciężkości akurat na tej kwestii. Kiedy Pan Jezus po raz trzeci zapytał, to czytamy, że Piotr zasmucił się. Określenie zasmucił się nie do końca, myślę, oddaje to, co rzeczywiście Piotr odczuwał. W jednym, w innym miejscu ewangelista Jan, pisząc o bólach porodowych kobiety rodzącej, stosuje to określenie, które my mamy przetłumaczone jako zasmucił się. Czy kobieta, która rodzi, którą boli, smuci się? To jest ból. A więc nie była kwestia smutku pewnego, że Piotr słyszy po raz trzeci, ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jaki ból spowodowało to pytanie w Piotrze. Panie, mówi, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. W odpowiedzi na deklarację miłości ze strony Piotra, Pan Jezus trzy razy powierza Piotrowi opiekę nad swoimi owcami. Potrójne wezwanie do służby, paś owieczki moje, prowadzi do potrójnego posłannictwa. Tak myślę, że od tej pory ognisko o zmierzchu zapewne Piotrowi nie będzie się kojarzyło więcej z wyrzutami sumienia za zaparcie się Jezusa, czy z poczuciem winy, lecz z przebaczeniem i odnowieniem relacji z Panem Jezusem. Piotr otrzymuje misję, paś owieczki moje. I to sformułowanie nadaje Piotrowi troszkę inną pozycję. Jeżeli cofnęlibyśmy się pamięcią, gdy chodzi o nasze wiadomości biblijne wstecz, do Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, kiedy mamy do czynienia z cudownym połowem ryb, Pan Jezus siedząc w łodzi Piotra mówi mu, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I łowienie ryb miało obrazować pracę pozyskiwania dla Bożego Królestwa. Moglibyśmy powiedzieć pracę ewangelizacyjną. Będziesz tym, który będzie łowił ryby. Teraz nad Morzem Galilejskim, Morzem Tyberiackim, rybak staje się pasterzem. Paś owieczki moje, a więc kimś, kto ma się troszczyć. Rybak, kiedy łowi ryby, wyciąga z wody, kładzie na łódź. Koniec troski. Tymi rybami zajmują się później inni. Tak jest w pracy ewangelizacyjnej nieraz. Praca ewangelizacyjna polega na tym, że chodzi, żeby dotrzeć do ludzi, skonfrontować ludzi z Panem Bogiem, żeby zachęcić ludzi do podjęcia decyzji. To jest praca ewangelizacyjna. Potem zaczyna się troska o tych ludzi. Można to nazwać ewangelizowaniem, ale chodzi bardziej o wzrost. Chodzi teraz o to, żeby ludzie zaczęli krzepnąć wierze. Gdy idzie o Piotra, otrzymuje zupełnie nowe zadanie. Z rybaka staje się pasterzem, a więc kimś, kto ma się troszczyć. Bo owce mają to do siebie, że trzeba je paść i trzeba się o nie troszczyć. Trzeba okazywać im troskę. I obraz pasterza, jeżeli teraz odnieślibyśmy się do realii starotestamentowych, a mamy do czynienia z ludzi, którzy doskonale odczytują symbolikę Starego Testamentu. Obraz pasterza troszczącego się o owce jest dobrze znana. Jest dobrze znany. Jest to metafora przywództwa. Sięga do swymi korzeniami do Starego Testamentu, gdzie pasterze byli przywódcami Bożego ludu. Jednak poprzez ten gest trzeba jasno sobie powiedzieć, Pan Jezus wcale nie ustanawia Piotra następcą swoim na ziemi, ale nawiązuje zupełnie do czegoś innego. Powołuje go do nowego zadania. Swego czasu dyskutowano, czy istnieje istotna różnica między poszczególnymi zaleceniami, które Pan Jezus Piotrowi daje. Jeżeli popatrzymy do naszego tekstu, zastanawiamy się, o czym ty mówisz, bo w każdym przypadku, pierwszy, drugi, trzeci raz, paś owieczki moje. Takie jest nasze tłumaczenie. Ale jeżeli popatrzylibyśmy do innych tłumaczeń, na przykład Biblia Tysiąclecia, czy w oryginał grecki, za pierwszym razem użyte są słowa paś baranki moje. Tu nie chodzi o to, że w stadzie, i teraz będziemy szukać rozgraniczenia, kto jest barankiem, lepiej użyć zdrobniałej formy, bo gdyby człowiek użył normalnej, ktoś by mógł się poczuć dotknięty. Że w stadzie są baranki, są owieczki. Następne dwa polecenia brzmią, Biblia Tysiąclecia, oryginał grecki, paś owieczki moje, z tym, że w oryginale greckim, co ciekawe, W drugim poleceniu Pan Jezus używa formy pasterzuj owcom moim. I jeżeli popatrzymy teraz na te różne sformułowania użyte przez Pana Jezusa, możemy uzmysłowić sobie, że Jezus nie mówi o jednej rzeczy, ale mówi o odpowiedzialności. Kochani, pasterzowanie, troszczenie się o owce bezsprzecznie obejmuje coś więcej niż tylko pasienie owiec. Chodzi o opiekę, chodzi o strzeżenie, chodzi o prowadzenie, a więc chodzi o większą odpowiedzialność i o większą dojrzałość. Jeden z biblistów, pozwólcie, że zacytuję jego myśli, wyraził to w ten sposób. Pierwszy nakaz, paść baranki moje, wiąże się z zaspokajaniem potrzeb młodych jagniąt. Jest to zadanie najwyższej wagi, lecz biorąc pod uwagę stronę duchową, jest stosunkowo niezbyt ciężkie, ponieważ jagnięta bez trudu przyjmują ofiarowany im pokarm. Nie jestem specjalistą od wypasania, od pasterzowania, ale być może tak jest. Drugi nakaz, troszczcie owce moje, dotyczy roztoczenia ogólnej opieki nad stadem, w tym nad dojrzałymi członkami, a zadanie to wymaga większego doświadczenia niż pierwsze. Trzeci nakaz, paś owce moje, jest najtrudniejsze, ponieważ dotyczy zadbania o potrzeby dojrzałych członków trzody, a rozpoznanie ich potrzeb nie jest już tak łatwe jak w przypadku baranków. Znowu się to nieszczęsne słowo baranek, ale lepiej bezpiecznie użyć zdrobnienie baranek. Często nie wiedzą one też, jakie są ich potrzeby, albo co gorsze, i to mi się bardzo podoba. Wydaje im się, że wiedzą, choć tak naprawdę nie wiedzą. Kochani, z naszego punktu widzenia zachowanie Jezusa w stosunku do Piotra jest niepojęte, jest irracjonalne. Człowiek, który go zawiódł, Pan Jezus do niego podchodzi i Pan Jezus kładzie mu na serce wielką odpowiedzialność. Ale dziękuję Bogu za to, że Pan Jezus zrobił to, co zrobił. Chyba, że są pośród nas ludzie, którzy nigdy Jezusa jeszcze w życiu nie zawiedli. Dzięki Bogu za to, że Pan Jezus nie patrzy na to, co się wydarzyło, ale patrzy na to, co będzie. Bo gdyby Bóg patrzył na to, co jest w naszym życiu z Bogiem, to nikt z nas nie miałby nadziei. Jedni większe, inni mniejsze. Ale Bóg patrzy na to, co będzie. Pan Jezus wiedział doskonale, jakie zadanie do spełniania będzie miał Piotr. I jeżeli popatrzymy na listy Piotra, to dostrzeżemy tam troskę o trzodę. Kiedy Piotr w oparciu o doświadczenie, które miał z Bogiem, z Panem Jezusem, naucza poprzez listy, troszczy się, napomina, wychowuje, kształtuje. Kochani, gdybyśmy byli na miejscu Jezusa, to raczej byśmy nie chcieli mieć z Piotrem po tym wszystkim, czego się dopuścił, nic do czynienia. Albo bezpieczniej będzie, gdybym ja był na miejscu Jezusa, to raczej z takim Piotrem nie chciałbym mieć wiele do czynienia, a chyba ostatnią rzeczą, jaką byłoby, to by zaprosić Piotra na śniadanie, chyba żebym chciał mu coś podstawić do zjedzenia, żeby potem już nie mieć z nim do końca żadnych problemów. Ale jeżeli myślimy inaczej i dziwimy się, że Jezus zrobił to, co zrobił, to po raz kolejny jest to potwierdzenie tego, jak wielka przepaść jest pomiędzy nami i pomiędzy Bogiem. Pomiędzy naszym sposobem myślenia i Bożym sposobem myślenia. Bóg z nikogo nie rezygnuje. Bóg od nikogo się nie odwraca. My możemy dać sobie nieraz z Bogiem spokój i czasami się tak dzieje, że rzeczywiście dajemy sobie z Bogiem spokój. Ale On sobie z nami spokoju nie da. I potraktujmy to jako zachęcenie. Nie jako przyzwolenie lekceważenia Bożej miłości, ale jako zachęcenie. Jako zachęcenie, jeżeli rzeczywiście jest ktoś z nas, obojętnie czy tu w kościele, czy ktoś, kto siedzi przed swoim monitorem, czy ktoś, kto będzie kiedyś w archiwum tego odsłuchiwał. Jeżeli jest ktoś pośród nas, kto w swoim życiu z różnych powodów dał sobie z Bogiem spokój i teraz konsekwencją tego jest diabelski głos, że już nie masz szansy, to chcę ci powiedzieć, że Bóg z tobą nie dał sobie spokoju, ale potraktuj to jako zachęcenie, nie jako przyzwolenie, że Bóg jest zobowiązany stale za tobą chodzić, bo On to ma wpisane w swój charakter i w swoje przymioty. Jest czas łaski, kiedy Bóg chodzi za każdym z nas, ale ten czas łaski kiedyś się skończy. Bóg chodzi stale za każdym z nas. Bóg nikogo z ludzi nie przekreślił. Tak samo jak Pan Jezus nie przekreślił Piotra. Ten, który dużo mówił, który kłapał buzią, który mówił, Panie, choćby wszyscy, ja nigdy. Mnie się to nigdy nie zdarzy. A potem się okazało, że był problem. Może to było potrzebne Piotrowi. Może to nauczyło go pokory. Może to uczyło go patrzeć na przyszłość nie przez pryzmat swoich wyobrażeń czy poczucia swojej wartości. Nie wiem. Ale jestem Bogu wdzięczny za to, że Pan Jezus pomimo tego, jak bardzo był zraniony postępowaniem Piotra, bo myślę, że taka rana psychiczna jest o wiele gorsza niż rana fizyczna. Pomimo tego Pan Jezus idzie, szuka, rozmawia z Piotrem i daje mu zadanie do wypełnienia. Kochani, dobra nowina Ewangelii polega na tym, że w Panu Jezusie zawsze mamy nowy początek. Nie ma znaczenia, kim jestem. Nie ma znaczenia, co zrobiłem. W Panu Jezusie zawsze mogę zacząć od początku. Ja nie wiem, na jakim zakręcie życiowym się znajdujesz. Ja nie wiem, w jakim duchowym punkcie się znajdujesz, nie wiem. Ja nie wiem, czy masz dobry czas z Bogiem. Ja nie wiem, czy już dawno o Bogu zapomniałeś. Ja nie wiem, czy już Bóg dawno zapomniał, jak twój głos brzmi, bo już dawno się modliłeś. Nie wiem. Wiem tylko jedno, że bez względu na to, na jakim zakręcie życia się znajduje, Ewangelia jest sposobnością do nowego początku, do powrotu. Piotr sobie dał z wszystkim spokój. Piotr chciał wrócić do starych przyzwyczajeń. Ale Pan Jezus powiedział, ja jeszcze z tobą nie skończyłem. Ja dopiero z tobą zacznę. A na pewno z tobą nie skończyłem. Jednakże, kochani, jeżeli pragniemy zacząć na nowo, albo po raz kolejny, albo po raz pierwszy swoje życie z Jezusem, to koniecznym jest podjęcie z naszej strony kilku kroków. To już takie bardziej praktyczne. Jeżeli chcemy odnowić swoją relację, albo jeżeli ktoś, będąc na zakręcie życia, żyjesz bez Boga, ja nie mówię, że Go negujesz, ale Bóg nie ma miejsca w twoim życiu. Jeżeli chcesz przeżyć wspaniały początek, to z mojej strony potrzebne jest kilka kroków. Po pierwsze, muszę zmierzyć się z moją przeszłością. Nie uciekać przed nią, nie zaprzeczać, że jej nie ma, lecz muszę się z tą przeszłością rozprawić. Albo inaczej, muszę pozwolić, żeby Jezus rozprawił się z moją przeszłością. To znaczy, tego poranka Piotr miał okazję uczynić to na wiele sposobów. Było tam więc ognisko, które Jezus rozpalił, by przypomnieć Piotrowi o tym, co się wydarzyło, gdy mniej więcej tydzień temu ogrzewał się przy podobnym ogniu. Zadał mu 3 pytania, które miały przypomnieć 3-krotne zaparcie się, posłużył się dawnym imieniem, co z kolei poddawało wątpliwość przyjaźń Piotra do Jezusa czy jego miłość. To wszystko było bardzo bolesne, powiedziałem. Ale bolesne zmierzenie się z upadkiem miało niezwykle istotne znaczenie, jeśli Piotr miał rozpocząć od nowa. Bo nie ma duchowej przyszłości bez rozprawienia się z przeszłością. Nie ma duchowej przyszłości bez rozprawienia się z przeszłością. Bez rozliczenia przeszłości, bez wyznania, bez przyznania, tak jak powiedział Piotr, Panie, Ty wszystko wiesz. Nie ma sensu ukrywania czegokolwiek przed Tobą. Przyznaję się i chcę Ci wszystko wyznać. Jeżeli chcę myśleć o duchowej przyszłości, muszę zrobić porządek z moją przeszłością, obojętnie jaka ona jest. To jest pierwszy krok. Po drugie, nowy początek z Panem Jezusem oznacza zakochanie się w naszym Panu. Rozmowa z Jezusem nie tylko przypominała Piotrowi o jego upadku, lecz otrzymał okazję, by ten potrójny upadek wymazać przez 3-krotne zapewnienie o swojej miłości do swego Zbawiciela. Pan Jezus nie pytał, Szymonie, synu Jana, czy żałujesz za to, co zrobiłeś? Czy od tej pory, Szymonie, synu Jana, będziesz mi wierny? Ale postawił pytanie, czy mnie miłujesz, czy mnie kochasz? Jeżeli szczerze kocham, to nie robię przykrości. to przestaje być nieposłuszny. To nie lekceważy. I tu jest kluczowe pytanie odnośnie naszej relacji z Bogiem. Bo przełomowym momentem w naszym życiu z Bogiem nie jest chwila, kiedy mówimy: okej, Panie, ja wiem, że jesteś, okej, Panie, ja rozumiem, ale kluczowym momentem jest wyznanie: Panie, ja Cię kocham. To jest kluczowy moment, gdy chodzi o nasze duchowe życie. Panie, ja Cię kocham, z wszelkimi konsekwencjami tego. A jeżeli jest coś, co nie pozwala mi Cię kochać, proszę, żebyś to wszystko zabrał, żebym mógł Cię całym sercem pokochać. Drodzy, bo wiara chrześcijańska rozpoczyna się wówczas, gdy odwzajemniamy Bożą miłość, która nam została okazana w Panu Jezusie. I używając słów Pana Jezusa z objawienia Jana: oto stoję u drzwi i kołaczę, kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, czyli słysząc głos, kiedy otwieramy nasze serca dla Pana Jezusa. To jest rozpoczęcie wiary chrześcijańskiej. Chcę tylko przypomnieć, może ktoś zapomniał. Ty nie urodziłeś się wierzącym. Ja też się wierzącym nie urodziłem. I chrzest z ciebie wierzącego też nie robi. My się stajemy wierzącymi. Kiedy przyjmujemy łaskę Pana Jezusa, kiedy otwieramy dla Niego swoje życie, wtedy stajemy się wierzącymi ludźmi. I trzecia rzecz. Nowy początek z Jezusem wiąże się z nowym zadaniem, a to jest misja dla nas. Miłość to nie są tylko słowa, lecz czyny, troska o drugiego. Miłości nie słychać. Miłość, może nie zabrzmi to zbytnio po polsku, miłość powinno być widać w działaniu. Jeżeli kochamy Boga, to ma to być widoczne w moim życiu. Też ma to mieć przełożenie, gdy chodzi o moje relacje, o innych, o moją troskę o siebie nawzajem. W przypadku Piotra zadanie to polegało na opiece nad owcami. I kochani, my także jesteśmy powołani do tego, żeby troszczyć się o siebie nawzajem. Drodzy, to nic nie kosztuje. Kiedy wychodzimy z kościoła, spotykamy się na ulicy i zamieniamy kilka pytań, kilka zdań ze sobą. Co u ciebie nowego? Nie na tej zasadzie, że stoimy i czekamy na autobus i o czymś trzeba rozmawiać. Dobrze, że nie mówimy o pogodzie, że w zeszłym roku o tym czasie padał deszcz albo sypał śnieg. Kilka słów. Co u ciebie? Jak sobie radzisz? Bardzo często mamy pretensje, że nikt się o mnie nie troszczy, nikt się nie zapyta. My też nie prosimy o to. Nawet jeżeli ktoś pyta, co u ciebie, mówimy: wszystko w porządku. A wnętrze krzyczy, że jest inaczej. Ja już nie mówię o troszczeniu się w jakichś problemach. Modlenie się o siebie nawzajem. Pomaganie sobie, jeżeli jest taka potrzeba finansowo. Wspieranie siebie nawzajem. To jest troska o siebie nawzajem. Kochani, ja też jestem owcą, ale o sobie mogę powiedzieć niezdrobniale i czasami baranem. Stado składa się z owiec i z baranków, a baran ma to do siebie, że jest uparty, że on wie najlepiej. On teraz będzie wszystkich poprzestawiał. I tylko, nie daj Boże, jeżeli pasterz by się odwrócił i troszkę wypił, to baran wtedy uderzy. I nieraz może ci z nas, którzy hodowali barany, już doświadczyli miękkości baranich rogów. Paś owce moje, troszcz się nie tylko, gdy chodzi o kwestie prostej strawy, ale też masz doświadczonych ludzi w wierze, tych, którzy żyją z Bogiem. Troszcz się o owce, mamy troszczyć się o siebie nawzajem. Ja mam się o was troszczyć. Wy też się macie o mnie troszczyć, za co wam serdecznie dziękuję. Troszczę się o was, modlę się o was. Jeżeli jest możliwość, staram się być z wami, nosić wasze problemy, wasze kłopoty. To jest najlepsza rzecz, którą możemy sobie dać. Pan Jezus zadał Piotrowi pytanie: czy ty mnie kochasz? A jeśli to samo pytanie zadałby nam, co każdy z nas by odpowiedział? Kochasz mnie, Leszku? Wiem, Panie, że istniejesz. Jezus mówi: nie o to pytam. Kochasz mnie? Akceptuję cię. Jezus mówi: nie o to mnie chodzi. Pytam cię, czy mnie kochasz. Nie tylko kwestia słów, ale życia. Pomyślmy nad tym chwilę w ciszy i odpowiedzmy szczerze. Czy jesteśmy zakochani w Jezusie? Czy bylibyśmy jak Piotr gotowi nawet na śmierć dla Niego? Pan Jezus na koniec tej rozmowy powiedział: słuchaj, Parafrazując, byłeś młody, chodziłeś tam, gdzie chciałeś, ale będziesz starszy, przepaszą cię i pójdziesz tam, gdzie nie będziesz chciał. Mówił o tym, co się wydarzy w życiu Piotra. Jesteśmy gotowi? Gdyby nawet do tego miało dojść? Ja wiem, że to jest tylko dywagowanie. Ale gdybyśmy się znaleźli w miejscu tych, którzy są prześladowani, którzy ponoszą śmierć za wiarę w Pana Jezusa, w krajach arabskich, w Korei, w Afryce. Ja myślę, że doświadczenia są weryfikacją często. Dziękujmy Bogu, że nie musimy takiej weryfikacji przechodzić. Ale z drugiej strony zastanówmy się, czy rzeczywiście jesteśmy zakochani w Panu Jezusie. Zakochany to znaczy ślepy na punkcie. Miłość jest ślepa. Ale w tym dobrym znaczeniu, gdy chodzi o miłość do Boga. Czy umiemy odpowiedzieć jak Piotr? Panie, Ty wszystko wiesz? Ty wiesz, że Cię miłuję? Czy Pan Jezus może spokojnie powierzyć nam swoje zadanie tak, jak powierzył je Piotrowi? Paś owieczki moje? Czy też Pan Jezus, zanim powie to zadanie, musiałby się z nami spotkać? Na brzegu morza Genezaret. Robi ognisko i wraca w naszą przeszłość. Nie ma duchowej przyszłości bez rozrachunku z przeszłością. I wreszcie, czy jesteśmy gotowi, by to zadanie Jezusa przyjąć i je realizować? Tak dobrze myśleć o Piotrze. Czasami powiedzieć, dziwimy się, że się tak zachował. Czasami powiedzieć, jesteśmy pod wrażeniem, że Jezus tak się w stosunku do niego zachował. Ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku, gdy chodzi o Boga, zawsze idzie o relację ja-Bóg. Bardzo indywidualną, bezpośrednią. Pomyślmy nad tym. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, nieraz w moim życiu musisz stać nad brzegiem morza, żeby mnie zawołać do siebie, żeby mówić, co mam robić, żeby mógł Cię rozpoznać, ale też, Panie, żeby mógł zrobić rozrachunek z przeszłością. Żeby mógł wyznać to, o czym Ty doskonale wiesz. A do czego może mi jest tak trudno się przyznać. Panie, spraw, abyśmy byli tymi, którzy kochają Cię coraz mocniej. I by to było widać w naszym życiu, przez przemienione życie by to było widać. W naszym sposobie odnoszenia się do siebie nawzajem i wtedy, kiedy inni nie widzą, w naszych myślach. Panie, spraw, abyśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Dziękujemy, że mamy w Tobie tak wspaniały przykład. Ale przede wszystkim, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty tak jak z Piotra nie zrezygnowałeś, tak samo znając sytuację i pozycję wielu z nas i z nas nie rezygnujesz. Dlatego, że Ty widzisz, jakimi możemy być, kiedy damy się Tobie prowadzić w przyszłości. Nie pozwalaj, Panie, na to, żebyśmy zostawiali Cię za swoimi plecami. Nie pozwalaj na to, żebyśmy wychodzili z założenia, że już na tyle wszystko wiemy, że sobie doskonale sami poradzimy. Ale Panie, by każdy z nas miał przeświadczenie, że to, co powiedziałeś uczniom, beze mnie nic uczynić nie możecie, żeby to też był pewien element, który będzie i nam towarzyszył, i nas przestrzegał. Dziękujemy Ci za to, że możemy stać przed Tobą, jakimi jesteśmy. I tak ufamy, Panie, że jeżeli do kogoś mówiłeś, to też doprowadzisz do wyznania i do tego, abyśmy wrócili, żebyśmy może zaczęli na nowo albo po raz pierwszy, a przede wszystkim, Panie, żebyś odświeżał i odnawiał naszą miłość do Ciebie. Prosimy, byś błogosławił cały ten dzisiejszy dzień, abyś błogosławił nasz powrót do domu, byś błogosławił społeczność Twojego stołu, którą chcemy przeżywać. Prosimy, byś błogosławił nasze domy, nasze relacje małżeńskie, relacje z dziećmi. Dziękujemy Ci, że tak wielu modlitw wysłuchałeś, Panie, w taki sposób, jak prosiliśmy o to. I oddajemy Tobie chwałę, za to chcemy Cię wywyższać. Ale, Panie, też chcemy Cię dzisiaj prosić po raz kolejny o chorych. O tych, których możemy wymienić z imienia, tych, którzy, Panie, są może bezimienni. o tych, którzy czekają na jakieś ciężkie operacje. Panie, w Twoje ręce powierzamy i przynosimy przed Twój tron Dawidka z Ukrainy. Chcemy Cię prosić, abyś mógł i dokonywać cudów i nad nim, i w nim. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych z naszego grona, którzy są w szpitalach, czy którzy chorują. Prosimy Cię o Bogdana Pieczyraka, o Deniego ze Stanów, o Pana Młynarczyka w szpitalu, Panią Lazarową, Panią Kaletową, Panią Cieślar, o księdza Adama Podżorskiego. Panie, dzięki, że możemy ich oddawać w Twoje ręce. Możemy ufać, że zatroszczysz się. Prosimy o ich bliskich, o pokój dla nich. Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś rzeczywiście mógł swoją wolę pełnić w ich życiu i w naszym życiu. Dziękujemy, że to wszystko możemy przynosić przed Twój tron, że możemy błogosławić Twoje imię i tak jeszcze do Ciebie razem wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.